Tematem sesji, która rozpoczyna się dzisiaj i trwa jeszcze jutro, jest objawienie, ale chodzi nam o objawienie Boże, to znaczy w jaki sposób Pan Bóg się człowiekowi objawił i objawiał na przestrzeni dziejów. I mamy do omówienia cztery podtematy. Przede wszystkim objawienie w stworzeniu, objawienie w osobie Pana Jezusa Chrystusa i w Jego dziele, po trzecie, objawienie w Bożym Słowie. No i jeszcze jest czwarty temat, ja myślę, jeżeli wystarczy na to czasu, znaczenie doktryny albo nauki. I do tego chcemy przystąpić, ale zanim zaczniemy to omawiać, chciałbym, żebyśmy przeczytali wspólnie z listu świętego Pawła do Rzymian, z rozdziału pierwszego, wiersze od 18 do 25. List do Rzymian, pierwszy rozdział, od wiersza 18, 1208 stronica. Czytamy. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Na początek tyle słowa. Jeżeli ktoś czytał tę informację, którą wcześniej żeśmy rozsyłali, to tam podane były niektóre teksty do przeczytania wcześniej i do zastanowienia się, między innymi właśnie ten tekst pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian. Chcę przypomnieć, że w listopadzie, w trakcie pierwszej sesji, a następnie w styczniu, omawialiśmy już dwa bardzo ważne tematy. Jednym z nich to jest zbawienie i bardzo szczegółowo to było omawiane, a miesiąc temu mówiliśmy na temat uświęcenia. To są bardzo ważne sprawy i wobec tego można by się zastanowić, jeżeli to wszystko jest tak wspaniałe, jak słyszeliśmy, to dlaczego tak niewielu ludzi zna Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela? Dlaczego tak niewielu jest? Dlaczego sprawdza się to, co Pan Jezus powiedział, że szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie, i wielu jest tych, którzy nią idą. Natomiast wąska jest droga, która wiedzie do życia i mało jest tych, którzy ją znajdują. To jest wciąż prawda i wielu ludzi się nawet nad tym zastanawia. Trzeba przyznać, w związku z tym, że wielu ludzi poddaje wątpliwość, czy są w ogóle podstawy do tego, żeby mówić i żeby nauczać o Bogu. I chociaż wiemy, że niektórzy zajmują takie stanowisko, to będziemy chcieli z Bożą pomocą właśnie wykazać, że jest to nie tylko możliwe, ale i konieczne. Na jakiej podstawie? Otóż to, co o Panu Bogu wiemy, wiemy dlatego, że On sam siebie objawił. I jako objawienie Boże rozumiemy zwykle akt Bożego działania, przez które Pan Bóg sam siebie odkrywa nam, albo odsłania i przekazuje jakąś prawdę ludzkiemu umysłowi i w ten sposób ujawnia to, czego w jakiś inny sposób byśmy poznać nie byli w stanie. Czyli jeszcze raz, jest to akt Bożego działania, przez które Pan Bóg sam odsłania albo odkrywa siebie samego człowiekowi lub przekazuje jakąś prawdę ludzkiemu umysłowi i w ten sposób nam ujawnia to, do czego byśmy w żaden inny sposób nie doszli. Tak określa się bardzo często to, co rozumiemy jako Boże objawienie. Przy czym to Boże objawienie na ogół dzieli się albo można pokazać, że są oczywiście różne sposoby, w jakie Pan Bóg się nam objawia i moglibyśmy nazwać tak, że Pan Bóg objawia się w taki sposób, który byśmy nazwali objawieniem ogólnym, zaraz to określimy sobie bliżej, albo troszkę inaczej, że Pan Bóg objawia się, to jest inna grupa, człowiekowi, ale ten sposób objawienia nazywamy objawieniem szczególnym albo specyficznym i zaraz też to sobie bliżej określimy. Więc z jednej strony wiemy o Panu Bogu coś dlatego, że On sam nam to pokazuje, a z drugiej strony jako ludzie wiemy o Bogu coś dlatego, że Pan Bóg wyposażył nas w zdolność pewną. W zdolność umysłową i w zdolność duchową. Także to, co z jednej strony Pan Bóg nam objawia, odsłania, my możemy przyswoić sobie, możemy przyjąć, no bo jakbyśmy takiej możliwości nie mieli, to co by nam z tego było? No na ogół się przyjmuje, że stworzenia niższe od człowieka jednak nie mają tej zdolności, żeby sobie przyswoić to wszystko. Przecież to człowiek sobie przyswoić może, bo Pan Bóg go właśnie wyposażył w taki to wspaniały sposób. I zaczęlibyśmy od tego, co nazywane bywa objawieniem ogólnym, a do tego właśnie odnosi się tekst, jaki żeśmy przeczytali. I do tego objawienia ogólnego odnosi się pierwsza z pieśni, którą śpiewaliśmy na Bożą chwałę, jak wielkimś Ty. Śpiewamy w pieśni, autor tej pieśni przeżył tak bardzo wyraźnie to, kiedy się zastanawiał nad ogromem świata, nad jego wspaniałością. Jak wspaniały jest Pan Bóg, jak potężny jest, jak wielki jest, jak mocny jest. I patrząc się na to wszystko, podziwiał Boże stworzenie. Jak wielkimś Ty śpiewaliśmy. To Boże objawienie można znowu pogrupować na to, jak Pan Bóg objawia się człowiekowi w przyrodzie. To jest jedna część. Jak Pan Bóg objawia się człowiekowi w historii. To jest drugi element objawienia ogólnego. I trzeci element objawienia ogólnego to jest to, jak Pan Bóg się człowiekowi objawia przez sumienie. Albo inaczej w sumieniu człowieka. My nieraz słyszymy, że policja, prokuratura nie są w stanie wyśledzić sprawcy jakiegoś przestępstwa. I po iluś latach ten człowiek na przykład zgłasza się sam. Sam się zgłasza. I mówi, że jego sumienie go dręczyło. On nie mógł znieść tego. Sumienie. Sumienie. Tak więc to objawienie ogólne jest przekazywane poprzez naturalne zjawiska, zdarzenia, które zachodzą w przyrodzie lub w biegu historii. Jest ono skierowane ogólnie do wszystkich inteligentnych stworzeń i dla wszystkich dostępne. I ma na celu zaspokojenie naturalnej potrzeby człowieka i przekonanie duszy jego, żeby szukała prawdziwego Boga. Tak, żeśmy czytali, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla wszystkich ludzi jawne, gdyż Bóg im to objawi. I że człowiek, kiedy to widzi, to powinien Panu Bogu zadziękować za wiele rzeczy. No niestety nie zawsze w taki sposób się dzieje. I pierwsza rzecz, którą chcemy poruszyć, to jest objawienie Pana Boga w przyrodzie. Ja bym tutaj wyróżnił dwie rzeczy. To, co nazywamy makrokosmosem albo kosmosem, to, co możemy obserwować gołym okiem albo przy pomocy różnych urządzeń, przyrządów naukowych, optycznych, które do tego mogą służyć. I to, co Pan Bóg nam objawia, albo co może nam objawić w mikrokosmosie, to znaczy w świecie, którego gołym okiem nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ale zwłaszcza naukowcy badają go i też podziwiają go, jak ten mikrokosmos jest zbudowany. Twierdzą, że jest zbudowany i że to nie jest dzieło żadnego przypadku. I rzeczywiście wielu badaczy pracujących zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych, w tym biologii, wypowiadało swoje przeświadczenie, że przyroda objawia Boga, a w szczególności, że ukazuje moc, chwałę, bóstwo i dobroć Bożą. I przejdźmy do paru cytatów z Biblii. 8 psalm. Psalm 8. I z tego psalmu przeczytajmy wiersz 2 i 4. Dawid, który jest autorem tego psalmu, pisze w wierszu 2. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. I wiersz 4. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś. Człowiek patrzy na to wszystko i zachwyca się tym. Dlaczego ludzie potrafią w czas rano wyjść na szczyt Babiej Góry? Dlaczego? No bo tam są piękne wschody słońca. Dlaczego, kiedy zachód jest nad morzem, to idziemy nieraz nad morze, żeby popatrzeć, jak pięknie wygląda niebo, kiedy słońce zachodzi? Przecież wszyscy coś z tych wrażeń na pewno odebraliśmy już i odbieramy. Człowiek jest pełen podziwu dla tego wszystkiego. Ja myślę, że kiedy na to patrzymy, to trudno by człowieka było przekonać, no wiesz co, to tak jakoś samo się ułożyło. I nikt za to nie jest odpowiedzialny. Po prostu coś tam się samo od siebie pogrupowało. No i w ten sposób wygląda. Psalm 19, wiersz 2 i 3. Psalm 19, wiersz 2 i 3. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Niebiosa, kiedy popatrzymy wzwyż, składają nam o tym wszystkim świadectwo. I wreszcie otwórzmy 40 rozdział Księgi proroka Izajasza. 40 rozdział Księgi proroka Izajasza. I przeczytajmy od wiersza 12 do 14. 785 stronica. Kto zmierzył swoją garścią wody i pięcią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę, kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi. Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? I wiersz 26 z tego samego rozdziału. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie. Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkie woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Człowiek jest rzeczywiście takim malutkim pyłkiem, jeżeli mamy świadomość tego, czym jest cały kosmos, wszechświat. Malutkim pyłkiem. Ale na Boże polecenie wszystko się dzieje i wszystko Panu Bogu jest posłuszne. I jeszcze teraz, bo list do Rzymian już czytaliśmy, z Księgi Dziejów Apostolskich, 14 rozdziału. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, wiersz 15 do 17, 1187 stronica. Czytamy tam tak, Dzieje Apostolskie, 14, 15 wiersz. wołając: ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając nam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca nasze. No to jest tylko taki malutki wybór kilku tekstów spośród bardzo wielu, które na ten temat mogą nam złożyć świadectwo. Kiedy zastanawiamy się nad przyrodą, to w szczególności możemy wyróżnić sobie dwie sprawy, które nas zastanawiają. Mianowicie, po pierwsze, możemy zwrócić uwagę na to, jak na samej ziemi to życie wygląda. Apostoł Paweł do tego troszkę się odwołuje, pisząc, że Pan Bóg w swojej łasce tak urządził to życie na ziemi, że deszcz przychodzi w odpowiednim czasie, domyślnie, żeby można było zebrać potem plony, to znaczy, żeby te rośliny wzrastały. Pan Bóg daje czasy urodzajne, sprawia, że jest pokarm. To znaczy, że jest pewne dzieło, pewne stworzenie, coś jest uczynionego i skoro to wszystko możemy widzieć, skoro możemy nad tym się zastanawiać, możemy to obserwować, to przecież jest ktoś odpowiedzialny za to, że ten świat, a nawet wszechświat w ten sposób wygląda. I drugi argument, który może być przytoczony i często jest, kiedy nad tym się zastanawiamy, to dotyczy celowości. Mianowicie w świecie tych rzeczy wielkich, stworzonych, zauważamy pewien porządek i zauważamy pewną celowość tego, co się dzieje. Jeżeli chodzi choćby o ten układ planet wokół Słońca jako gwiazdy, to zauważamy, że od wieków przecież, jeżeli nie od tysiącleci, bo tak by właściwie trzeba było powiedzieć, obserwujemy pewien porządek tego, co się dzieje. I z ogromną dokładnością te olbrzymie ciała niebieskie poruszają się. Tak więc widać pewien porządek, widać pewien system, pewną organizację, widać celowość tego wszystkiego, dlaczego Ziemia też obraca się dookoła Słońca. Widać, że Pan Bóg Ziemię, na której postawił człowieka w określonym miejscu, w odległości określonej od tego Słońca, umieścił tak, żeby to życie miało warunki. Więc widać pewien porządek, inaczej mówiąc, widać celowość w działaniu Bożym. No i niektórzy nazywają to z greki argumentem teleologicznym, to znaczy, że patrząc na tę celowość, człowiek właściwie musi się zastanowić, przecież jest ktoś, kto to zrobił. Jeżeli, no to jest już taki dosyć klasyczny i może często powtarzany przykład, ale powiedzmy, że znaleźlibyśmy zegarek, może że zwłaszcza lepiej taki zegarek mechaniczny, dzisiaj do tego wielu ludzi wraca z powrotem do używania zegarków mechanicznych i jeżeli by ktoś zaczął to obserwować i dotąd nie używałby zegarka, no jeszcze 50 lat temu to było całkiem wyobrażalne, to gdyby popatrzył na to, jak te wszystkie wewnętrzne elementy pasują, jedno z drugim się zazębia, że to czemuś służy, że jest celowość tego w tym wszystkim występująca, no to najprawdopodobniej, tak śmiem sądzić, nie doszedłby do wniosku, że te wszystkie elementy gdzieś tam kiedyś były porozrzucane, a potem nagle albo stopniowo w ciągu wieków ułożyły się w odpowiednim miejscu, no i w ten sposób powstał zegarek. Raczej, jak sądzę, najczęściej powiedzielibyśmy, że jest ktoś odpowiedzialny za wytworzenie tego. No i tak właśnie się często uważa. Ja chciałbym użyć też pewnego przykładu. Ja sam pamiętam, że kiedy kończyłem studia, to koleżanki i koledzy zrobili takie spotkanie na koniec. I zaprosili jednego z profesorów, był on wykładowcą fizyki teoretycznej. I ten profesor, kiedy dosyć króciutko i tak dosyć dowcipnie chciał nam coś powiedzieć na zakończenie, to życzył nam tego, a naprzód powiedział, że zrobi mały wykład fizyki teoretycznej, jeszcze raz na koniec, a potem powiedział nam, że życzy nam, żeby nasze życie było tak, jak pewne funkcje porządne i żeby w naszym życiu nie było stanów niezwyrodniałych. I to ma bardzo ciekawe znaczenie, bo rzeczywiście fizycy teoretycy, którzy zajmują się budową atomu, i więc tego mikroświata, na opisanie zjawisk, które tam zachodzą, używają takich określeń, na przykład, że opisują te zachowania, funkcje, które oni nazywają funkcjami porządnymi. Porządnymi. I to odnosi się do tego, że nie każdy stan, nie każda możliwość jest dopuszczalna. To jest coś takiego, jak idziemy po drabinie, czy to w dół, czy w górę, to nie możemy nogi położyć w dowolnym miejscu, ale tylko tam, gdzie jest szczebel, no bo inaczej to byśmy spadli z tej drabiny. I podobnie jest, jeżeli chodzi o konstrukcję tego mikroświata. Rzeczywiście, nie każdy stan jest dopuszczalny. I dlatego fizycy teoretycy na przykład też ku mojemu zaskoczeniu, jak to pierwszy raz usłyszałem, też byłem zaskoczony, mówią o stanach niezwyrodniałych. Natomiast życie człowieka niestety tak biegnie, że czasem można powiedzieć, że postępowanie jakiegoś człowieka jest zwyrodniałe. Mnie osobiście bardzo się to podobało, kiedy słyszałem to przypomnienie o tym i w ten sposób podane. I mnie to zaciekawiło, że fizycy badający, w jaki sposób mikroświat jest zbudowany, używają określeń, które typowo stosowane są tam, kiedy mówimy o moralności człowieka, czy jak mi czasem by powiedzieli o etyce. I taka jest prawda. Dlatego, że to wszystko ma jednego stwórcę. I ten fizyk, teoretyk, kiedy nad tym się zastanawia, to dochodzi do wniosku, że najlepiej opisać to w ten właśnie sposób, że to jest funkcja porządna, która to opisuje, a nie każdy stan jest możliwy, nie każdy stan energetyczny, tylko te, które są określone, jakie niezwyrodniałe. Chcę też wspomnieć jedno wydarzenie, to już było dawno temu, 12 kwietnia 1961 roku pierwszy człowiek w statku powietrznym pojawił się w kosmosie. Niektórzy pamiętają, że to był Gagarin. Wtedy nie było Rosji, tylko był Związek Radziecki. I Gagarin, kiedy znalazł się w kosmosie, to ogłosił całemu światu, że on jest w kosmosie, ale Boga nie widział. I ktoś to dowcipnie skomentował następująco. Niechby towarzysz kosmonauta zrobił jeden krok poza przestrzeń tego statku kosmicznego, w którym jest, i spotkałby Boga. No, i rzeczywiście, można powiedzieć, że Gagarin rzeczywiście spotkał Boga w tym sensie, bo około 7 lat później, w 1968 roku, oblatywał jeden z nowych samolotów. No, Związek Radziecki produkował, zresztą produkuje niezłe konstrukcje, statki powietrzne, no i niestety oblatując zginął w związku z tym. Także no, do tego czasu oczywiście już wiele innych ludzi było w kosmosie i ich świadectwa były troszeczkę inne. Jeżeli mówimy o objawieniu Bożym poprzez przyrodę albo w przyrodzie, to możemy ująć to tak, że człowiek ma świadectwo. Jeżeli patrzy na to, co dzieje się w przyrodzie, ma bardzo wyraźne świadectwo, tak jak tutaj czytaliśmy słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. A więc człowiek ma wyraźne świadectwo tego i jest napisane, że człowiek może to oglądać, to co się dzieje i w związku z tym, proszę, Człowiek może widzieć to wszystko, co się dzieje, i w związku z tym, że człowiek ma to świadectwo, jeżeli patrzy na to otwartym umysłem, otwartymi oczami, to jest, tak jak apostoł Paweł pisze, człowiekiem, który nie ma nic na swoją obronę. Nie może powiedzieć, że nie dostrzega tego, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg jest. Ale z drugiej strony trzeba też przyznać, że ta informacja, którą mamy z przyrody samej, jest niewystarczająca do zbawienia człowiekowi. Czyli inaczej mówiąc, to objawienie ogólne w przyrodzie ma na celu pobudzenie człowieka do szukania pełniejszego objawienia Boga i Jego planu zbawienia. Albo inaczej mówiąc, że jest to takie wezwanie albo zaproszenie ze strony Boga, by człowiek do Niego się zwrócił, żeby mógł swojego Stwórcę i swojego Boga poznać lepiej. A więc to może skrótowo tyle na temat tego objawienia w przyrodzie. Druga sprawa, w jaki sposób Pan Bóg się człowiekowi objawia, to objawienie Boże w historii, które nam przede wszystkim pokazuje moc i opatrzność Bożą. I znowu zwróćmy się do psalmu, tym razem do psalmu 75. Zachęcam, kto ma Pismo Święte, może otworzyć psalm 75. I z tego psalmu 75 przeczytajmy wiersz 7 i wiersz 8. Stronica 640. Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd, lecz Bóg jest sędzią. Tego poniża, tamtego wywyższa. W niektórych przekładach jest to oddane w ten sposób, że nie ze wschodu, nie z zachodu, nie z pustyni, ani z gór przychodzi wywyższenie, bo można albo tak, albo też inaczej to określenie hebrajskie oddać. Oznacza to inaczej, że los człowieka, a także los krajów, narodów, los władców jest w Bożych rękach. Przede wszystkim jest w Bożych rękach. Człowiek nieraz szuka pomocy u kogo innego, w innym narodzie, natomiast Pan Bóg mówi, i to mamy świadectwo w całej Biblii, że to nie tyle jest ze wschodu, nie tyle z zachodu, nie tyle z pustyni, ani z gór, ale że wywyższenie albo poniżenie przychodzi od Pana, który jednego zniża, a innego podnosi. I w związku z tym jeszcze kilka innych tekstów. Przypowieści Salomona, 14 rozdział. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 14, a wiersz 34, 716 stronica. Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów. I tak rzeczywiście to wygląda. I jeszcze ze Starego Testamentu pewien tekst z 15 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, od wiersza 13 do wiersza 16. Stronica 19. I rzekł do Abrama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Historycy i badacze zastanawiają się czasem nad przyczyną dziejów. Dlaczego jeden naród upada? Dlaczego są narody, które w ogóle znikają z powierzchni ziemi? a inne powstają. Jaki to ma powód? No i próbują znaleźć różne wytłumaczenia. Natomiast Biblia mówi nam, i możemy to zauważyć, i wielu się tutaj dopatruje tego, że przyczyną tego jest często, tak jak już żeśmy czytali, grzech człowieka, a nie, nawet nie tylko grzech pojedynczego człowieka, ale pewne grzechy narodów. My wiemy, że jako Polacy mamy też pewną opinię w świecie i że wiele narodów jest znanych z pewnych grzechów, które są dosyć powszechne. No jednym z grzechów takich powszechnych w Polsce jest pijaństwo na przykład, czyli nadużywanie napojów alkoholowych. No i trochę z tego jesteśmy znani. No my wiemy, że na przykład Polska jako kraj straciła na około 150 lat swój niepodległy byt. Kiedyś Polska należała do najpotężniejszych krajów w Europie. Jakaś przyczyna za tym stoi, że to się w ciągu wieków zmieniło. Że niektóre kraje są jakby poniżane. Jeśli chodzi na przykład o nasz kraj, to można śmiało powiedzieć, że nastąpiło w ciągu wieków pewne poniżenie znaczenia, z całą pewnością. A inne kraje pojawiły się. Jedne kraje w ciągu historii odgrywały wielką rolę, dzisiaj maleją. No jednym z takich krajów, którego rola maleje od czasu II wojny światowej, jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, które kiedyś było imperium, a jego znaczenie maleje. Więc na przestrzeni dziejów można różne rzeczy obserwować. Pan Bóg tutaj na przykład Abrahamowi powiedział, że da jego potomstwu pewną ziemię już wtedy, jak Abraham był tylko sam i jeszcze nie miał potomka. I Pan Bóg powiedział, że widzi winę Amorytów. Ale ta wina dojrzewa i ona dojrzeje, bo Pan Bóg to wiedział. I ta wina dojrzała i Amoryci zostali wygubieni. Więc rzeczywiście w historii można obserwować bardzo wiele ciekawych zdarzeń i bardzo wiele ciekawych zmian, które są dokonywane, niektóre z nich na naszych oczach. Otwórzmy jeszcze 17 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, rozdział 17, wiersze 26 i 27, 1192 stronica, gdzie czytamy Dzieje 17, 26, 27. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. A więc to Pan Bóg jest tym, który powołuje albo wywodzi narody, jak tutaj czytamy, i ustanawia dla nich pewne obszary, a nawet okresy czasu. I rzeczywiście pewne narody powstają, a pewne narody znikają. I my możemy w Biblii, a zachęcam do tego, żeby czytając Stary Testament, zastanowić się i przeczytać sobie, co stało się, albo jakie są przykłady Bożego postępowania z takimi narodami jak Egipcjanie, Asyryjczycy, Babilon, Medopersja, Grecja, Cesarstwo Rzymskie, a nawet cztery królestwa powstałe po rozpadzie Imperium Aleksandra Wielkiego. Jeden przykład, który chciałbym tutaj jeszcze tak króciutko podać albo przypomnieć, to jest to, co dosyć powszechnie jest, jak sądzę, znane i nad czym historycy też się zastanawiają. Mam na myśli Indian amerykańskich. Przecież kiedy dzisiaj się nad tym zastanawiamy, to dochodzi się do wniosku, że tam była cywilizacja dosyć wysoko rozwinięta. A kiedy pojawili się Europejczycy, to bardzo szybko Indianie zostali pokonani. I po prostu wydaje się to niezrozumiałe dla historyków. Jaka jest przyczyna? Jak to się mogło stać? żeby tylu ludzi dzielnych, bitnych, żeby zostało pokonanych. No ale nic nie pomoże człowiekowi jego własna ludzka dzielność, jeżeli żyje w grzechu. Jeżeli chodzi o Indian, to podstawowym grzechem, okropnym grzechem, którego Pan Bóg nie mógł znieść, było bałwochwalstwo, w tym ofiarowanie ludzi. Ofiarowanie ludzi. Oni po prostu składali ofiary z ludzi. I to trwało wieki. Aż przyszedł kres temu. I dzieją się rzeczy, których człowiek w rzeczywistości nie jest w stanie sobie wytłumaczyć i właściwie trudno wytłumaczyć w inny sposób, poza ingerencją Bożą w historii. No można by prześledzić los wielu bitew, które miały miejsce, na przykład no, pod Waterloo, my mówimy Waterloo, Anglicy mówią inaczej, dzieje wielu ważnych bitew, od których zależał los albo bieg historii. Ale ja pamiętam, to nie tak dawno było, no jakieś 30 chyba lat temu, ale pamiętam to dobrze. W Australii był pewien rząd i premier tego rządu został zdymisjonowany przez gubernatora australijskiego. Więc Australia należy do Commonwealthu brytyjskiego. To znaczy, że gubernator właściwie nie rządzi. Nie ma, zdawałoby się, wiele do powiedzenia, ale w pewnych przypadkach może zdymisjonować rząd. I tak się wtedy stało. Gubernator, ja nie pamiętam, o co tam chodziło, zdymisjonował ten rząd, parlament został rozwiązany, rozpisano nowe wybory. Premier, który został usunięty od władzy, był przywódcą największej partii Australii i był bardzo pewny siebie. Bo gdyby w wyniku wyborów, które zostały rozpisane, wygrał te wybory, jego partia by wygrała, on znowu doszedłby do władzy, to on z kolei mógł doprowadzić do tego, że gubernator musiałby opuścić Australię, no i też swoje stanowisko. I był tak bardzo pewny tego, że jego partia wygra wybory. Wszystkie sondaże na to wskazywały, że odważył się powiedzieć coś takiego, że tego gubernatora nawet sam Pan Bóg nie uratuje, nie ocali go od tej dymisji. Tak powiedział i pamiętam, bo czytałem to w naszej prasie. No i byłem ciekawy potem, jak się to skończy. I skończyło się tak, że ku zaskoczeniu wszystkich fachowców jego partia przegrała te wybory. I gubernator nie został odwołany. A pan premier, który był na tyle zuchwały, że wypowiedział wojnę Panu Bogu, no musiał niestety zostać poniżony. Sądzę, że różnego rodzaju przykłady wciąż się dzieją i że to, co możemy obserwować, pokazuje nam, że w historii jest też wiele przykładów wskazujących na Boże działanie. Ale kiedy mówimy o historii różnych narodów i krajów, to szczególne miejsce zajmuje objawienie się Pana Boga w historii Izraela. I tutaj dwa aspekty tego chciałbym nam przypomnieć. Po pierwsze, w pojmowaniu Boga przez Izrael. Myśmy czytali z 15 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, jak Pan Bóg mówił do Abrahama i jak składał mu obietnicę. I w tej obietnicy Pan Bóg wskazywał terytorium, jakie przewiduje dla swojego wybranego narodu, a tego narodu wtedy jeszcze nie było. Ale Pan Bóg to wszystko wiedział. I pamiętamy też, że Pan Bóg powołał naprzód jednego człowieka, Abrahama. No oczywiście z jego żoną, z rodziną nawet. Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego. I zwróćmy uwagę na to, że w tych czasach i tam, gdzie żył Abraham w Ur Chaldejskim, jak nam archeologia pokazuje, było bałwochwalstwo, był politeizm, to znaczy wielobóstwo, i był też panteizm, czyli inny pogląd, który właściwie stoi na stanowisku, że wszystko jest Bogiem. I nagle Abraham, jeden człowiek, zaczął wierzyć inaczej. Skąd się to wszystko wzięło? Przecież Abraham, a potem ten naród, który powstał, wierzył zupełnie inaczej niż ci dookoła, którzy byli bałwochwalcami, którzy uprawiali wielobóstwo, tak jak mówimy. Skąd się to nagle Abrahamowi stało? Skąd się jemu to wzięło? Wymyślił to sobie sam? A przecież Izraelici, naród, który w ten sposób powstał, wiedział o stworzeniu człowieka na obraz Boga, wiedział jak o upadku w grzech, wiedział o karze, o potępieniu, a nawet o śmierci jako konsekwencji tego, o odkupieniu przez ofiarę, o zbawieniu, o wyratowaniu przez śmierć Mojżesza, a także coś o zbawieniu dla narodów. Więc ogromna różnica. To jest jedno. Drugie. Widać w biegu historii narodu izraelskiego rzeczy istotnie niezwykłe. Otwórzmy 5 Mojżeszową, rozdział 28. Piąta Mojżeszowa, 28 rozdział, wiersz 10, 225 stronica. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Piąta Mojżeszowa, rozdział 7, Piąta Mojżeszowa, rozdział 7, wiersz 1. Gdy Pan, Bóg Twój, wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów. Hetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. 7 narodów, liczniejszych i potężniejszych niż Ty. Czyli Izraelici musieli sobie szukać wtedy sojuszników jakiś, prosić jakiś potężniejszy naród swój, żeby im pomógł. A mieli przeciwko sobie 7 narodów, liczniejszych i potężniejszych. I wszystkie te narody przed nimi musiały ustąpić. Kiedy zbliżali się do Jerycha, to jest też ciekawe miejsce, Jozue wysłał tam szpiegów, 12, ale ci szpiedzy też nie byli tacy odważni i znaleźli się w domu Rahab. To była zresztą nierządnica, ale ta nierządnica powiedziała im coś ciekawego. Słuchajcie, my wiemy, że się przed wami nie ostoimy. Bo kolana wszystkich ludzi walecznych w Jerychu się trzęsą. Dlaczego? Bo doszła do nas wieść, co robi Bóg, któremu wy służycie. I rzeczywiście Jerycho się nie ostał. I tak jak tutaj czytamy, 7 narodów, każdy z nich liczniejszy, każdy z nich potężniejszy od Izraela, nie dało rady w żaden sposób. 9 rozdział 5 Mojżeszowej, wiersz 1. Słuchaj Izraelu, ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od Ciebie. I zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż pod niebiosa. Tak, tak Pan Bóg zapowiedział i to się stało. Kiedy Izrael wołał do Boga, Pan Bóg go prowadził i Pan Bóg sam walczył nawet za Izraela. Oczywiście Izrael zawodził czasem i grzeszył i wtedy działo się tam źle, ale kiedy pokutował i wołał do Boga, Pan Bóg posyłał im Wybawiciela. Podobnie mamy wiele przykładów z życia Dawida. Dawid zwyciężał wrogów, gdyż chodził Bożymi drogami. I dlatego też Pan Bóg z nim był. W tym, co przeżywał Izrael, Pan Bóg objawiał się nie tylko temu samemu narodowi, lecz Pan Bóg objawiał się właściwie całemu światu. Tak jak to choćby wspominałem już, mówiąc o tym, że kiedy Izraelici zbliżali się do Jerycha, to wieść o tym dotarła, wieść o nich i o tym, co Pan Bóg czyni, dotarła wcześniej, przed samymi wojskami Izraela. I może właśnie z Księgi Jozuego, z drugiego rozdziału, od wiersza 9 przeczytamy, to 237 stronica. Jozuego, drugi rozdział, od wiersza 9 do 11. I rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. I co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole, na ziemi. I to jest świadectwo poganki, która to wszystko usłyszała, przemyślała i zastanowiła się i powiedziała właśnie, bo to Rahab. Rahab mówi takie słowa. Rahab, nierządnica. A więc działanie Boże w historii jest rzeczywiście potężne. W tym, co przeżywał Izrael, Pan Bóg objawiał się nie tylko temu narodowi, lecz także całemu światu. I takie było zresztą Boże zamierzenie. No ale idźmy dalej. Otwórzmy znowu list do Rzymian, rozdział 2. List do Rzymian, rozdział 2. Czytamy wiersze 14 i 15, stronica 1210. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Poganie nie wiedzieli tyle o Panu Bogu, co Izrael. A jednak, tak jak apostoł Paweł mówi, zachowywali się tak, jakby ten zakon znali. Dlaczego się tak zachowywali? Skąd wiedzieli, co jest słuszne, co jest niesłuszne? No dlatego, że rzeczywiście człowiek, każdy człowiek ma sumienie. I sumienie ujawnia ten fakt, tę prawdę, że we wszechświecie istnieje absolutne prawo albo absolutny standard stanowiący, co jest słuszne albo właściwe, a co jest złe. I że jest najwyższy prawodawca, który reprezentuje to prawo przez własną osobę i postępowanie. No skądżeż ci poganie wiedzieli? Nie znają zakonu. Zachowywali się tak, jakby go znali. Co człowiekowi to mówi? Skąd się to bierze? Bierze się stąd, że Pan Bóg dał człowiekowi sumienie. Jesteśmy Jego stworzeniem i stąd, ponieważ jesteśmy Jego stworzeniem, stąd właśnie człowiek ma sumienie. Oczywiście, że to sumienie czasem może być też i przytępione. To się zgadza i to się zdarza. I dlatego, tak jak Słowo Boże nam mówi, Pan Bóg gniewa się nad ludźmi, którzy przez nieprawość, przez bezbożność tłumią prawdę, a także usiłują doprowadzić też do stłumienia sumienia człowieka. Tak więc przeszliśmy przez te trzy rodzaje Bożego objawienia, a więc w jaki sposób Pan Bóg objawia się człowiekowi przez przyrodę, przez to, co widać w historii, a także przez sumienie, w jakie Pan Bóg człowieka wyposażył. Bo skądżeż inaczej to wszystko się bierze. Ale, jak wcześniej wspomniałem, Pan Bóg objawia się także w inny sposób człowiekowi, objawiał i objawia się, i ten inny albo te inne sposoby objawienia nazywane bywają często objawieniem szczególnym albo objawieniem specyficznym. I przez to objawienie szczególne na ogół rozumie się takie akty Bożego działania, przez które Jego samego i Jego prawdy poznają szczególni ludzie i w szczególnym czasie. W Biblii mamy wielu takich szczególnych ludzi i szczególne czasy, kiedy Pan Bóg dawał im się poznać. No i troszeczkę na ten temat będziemy mieli okazję sobie powiedzieć. No, żeby jeden taki przykład podać, na przykład, to dopiero apostołowi Pawłowi, albo przez niego Pan Bóg dał poznać, albo objawił mu pewne głębokie prawdy dotyczące Kościoła. Jak sam to pisze, że została mu odsłonięta tajemnica, która wcześniej była nieznana synom ludzkim, nie była znana w dawnych pokoleniach, a ta tajemnica dotyczyła przede wszystkim tego, że poganie razem z Izraelitami, ci, którzy przyjmą Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, są uczestnikami albo należą do jednego ciała, którego głową jest Pan Jezus, do Kościoła. To wcześniej to było nieznane, to była tajemnica. Pamiętamy, jak nawet apostoł Piotr, zaproszony do domu Korneliusza, nie bardzo wiedział naprzód, jak ma postąpić, jak się zachować, a inni mieli pretensje do niego o to, że w ogóle tam poszedł. A więc to jest pewna tajemnica. Na przykład została wtedy apostołowi Pawłowi objawiona. Pan Bóg jego wybrał. W odpowiednim czasie dał mu poznać tę tajemnicę. Oczywiście nie po to, żeby on ją zachował tylko dla samego siebie, żeby ją przekazał dalej, ale właśnie poprzez niego zostało to zrobione. Więc jest to objawienie szczególne, jest to objawienie, które niekoniecznie odnosi się tylko do czasu, w którym zostało dane i do ludzi, którym zostało przekazane, ale jest jakby skarbem, którym mamy się dzielić z całym światem i jest ono przekazywane w różny sposób. No, żeby jeden przykład tego może podać, co powiedziałem, otwórzmy znane nam miejsce z Ewangelii Łukasza z 2 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, wiersz 10, 1096 stronica, gdzie czytamy takie słowa. I rzekł do nich anioł, do nich to znaczy do pasterzy: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. I tak dalej, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Anioł został użyty jako posłaniec, żeby objawić im, oznajmić im, że Pan Jezus się narodził w ciele człowieka, ale nie miało to być coś, co oni mieli dla siebie samych zachować. Miało to się rozejść dalej, rozpowszechnić, rozprzestrzenić. Miało być udziałem wszystkiego ludu, jak czytaliśmy. No, i oni rzeczywiście poszli do Betlejem, a potem rozpowiedzieli to wszystko dalej. To objawienie szczególne jest w rozmaity sposób przekazywane. My czytamy, że Pan Bóg objawiał się ludziom poprzez cuda, poprzez proroctwa, poprzez osobiste doświadczenia albo przeżycia ludzi, a objawił się szczególnie w osobie i w dziele Pana Jezusa Chrystusa, i że pewien jakby wybór tego wszystkiego dokładno, albo selekcję dokonaną przez Ducha Świętego mamy spisaną albo oddaną w nieomylny, bezbłędny sposób w Piśmie Świętym.